Lekcja 11. 15 grudnia. Jedność w uwielbieniu Boga. Tekst pamięciowy. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14:6-7. Wkrótce po pięćdziesiątnicy pierwsi chrześcijanie poświęcali dużo czasu na wspólne nabożeństwa i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Radość z poznania Jezusa jako Mesjasza oraz spełnienia starotestamentowych proroctw wypełniała ich serca wdzięcznością i dziękczynieniem dla Boga. Jakże wielkim przywilejem było poznać prawdę. Pierwsi chrześcijanie czuli potrzebę spędzania czasu we wspólnocie, na studiowaniu słowa i modlitwie, aby dziękować Bogu za Jego objawienie dotyczące życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz za to wszystko, czego dokonał dla nich. Kościół Jezusa Chrystusa jest z definicji społecznością wielbiącą powołaną do istnienia przez Boga jako duchowy dom i kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra 2:5. Wdzięczność dla Boga wyrażana podczas wspólnego nabożeństwa zmienia serca i umysły ludzi na podobieństwo charakteru Boga i przygotowuje ich do służby. Lekcja tego tygodnia dotyczy znaczenia nabożeństwa oraz tego, jak służy ono zachowaniu jedności wierzących w Jezusie. Niedziela. 9 grudnia. Oddawanie czci Stwórcy i Odkupicielowi. W dyskusji o nabożeństwie często podkreślamy pewne elementy wielbienia Boga, to, co się na nie składa i jak powinno przebiegać. Ale jaki jest najgłębszy sens nabożeństwa? Co znaczy oddawanie czci Bogu? Dlaczego oddajemy Mu cześć? Księga Psalmów 29:2, Dawid napisał: oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, oddajcie Panu pokłon w ozdobie świętości. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Psalm ten wskazuje nam właściwy kierunek w zrozumieniu znaczenia nabożeństwa. Oddawać chwałę Panu, to sławić Go i czcić tak, jak na to zasługuje. Przeczytaj 4 i 5 rozdział Apokalipsy Jana. Jak mieszkańcy nieba uzasadniają oddawanie czci Bogu Jezusowi, Barankowi Bożemu. Zobacz objawienie Jana 4:8 i 11. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były jej pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest, i który ma przyjść godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało. Objawienia na 5:9-10 i 12-13. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Ten opis nabożeństwa odbywającego się przed tronem Bożym w niebie, gdy Jezus został przedstawiony jako Baranek Boży i Zbawiciel świata, napełnia nas zdumieniem. Z nabożeństwem mamy do czynienia wtedy, gdy boskie stworzenie odpowiada Bogu słowami uwielbienia i wdzięczności za to, czego On dokonał. Nabożeństwo jest odpowiedzią wdzięcznego człowieka za Boże stworzenie i zbawienie. W czasie końca odkupieni także połączą się w uwielbieniu i podobnie odpowiedzą na to Boże zbawienie: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu narodów, któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Objawienia na 15, 3-4. Tak więc nabożeństwo jest odpowiedzią naszej wiary w Boga na Jego potężne dokonania, po pierwsze na stworzenie nas, a po drugie na odkupienie nas. Podczas nabożeństwa okazujemy Bogu uwielbienie, cześć, chwałę, miłość i posłuszeństwo, których, jak wierzymy, jest On godzien. Oczywiście to, co wiemy o Bogu jako naszym Stwórcy i Zbawicielu, wiemy z tego, co objawił On nam w Piśmie Świętym. Ponadto najpełniejsze objawienie Boga otrzymaliśmy w osobie i działalności Jezusa, zobacz Ewangelia Jana 14, 8-14. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca, jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Dlatego chrześcijanie czczą Jezusa jako Zbawiciela i Odkupiciela, jako że Jego ofiarna śmierć i zmartwychwstanie są istotą nabożeństwa. Gdy chrześcijanie spotykają się na nabożeństwie, czynią to, ponieważ odczuwają podziw i wdzięczność, z których wielbienie Boga powinno wypływać. Pomyśl o tym, co zostało nam dane w Chrystusie jako naszym Stwórcy i Zbawicielu, od czego nas uratował i co nam oferuje dzięki temu, że dobrowolnie umarł za nas. Dlaczego ta prawda powinna być podstawą wszelkich naszych nabożeństw? Poniedziałek, 10 grudnia. Fałszywy kult. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 4, 8-9. Na czym polegało trzecie kuszenie Jezusa na pustyni? Ewangelia Mateusza 4, 8-9. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Z pychą i arogancją szatan przedstawił się jako prawowity władca świata, posiadacz wszelkich jego bogactw i chwały, domagając się czci i szacunku wszystkich żyjących, jakby to on ich stworzył. Jakąż zniewagą było to dla Boga, Stwórcy. Szatan zdradził tym samym, że dobrze wie, czym jest nabożeństwo, oddawaniem czci i okazywaniem szacunku prawdziwemu władcy wszechświata. Porównaj doświadczenie trzech Hebrajczyków opisane w trzecim rozdziale Księgi Daniela, zwłaszcza w Księga Daniela 3, 8-18, z działaniami pewnej potęgi w czasach końca wskazanymi w objawienie Jana 13, 4-14, 9-11. Jaka jest stawka w czasie końca? Co jest istotą tych wydarzeń? Księga Daniela 3, 8-18. Dlatego wtedy pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnesara, królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dut oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi, kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, Szadrach, Meszach i Abednego, ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przeprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Nebukadnesar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, które ja wzniosłem, bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Objawienia na 13:4. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Objawienia na 14:9-11. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Począwszy od Kaina i Abla, przez trzech Hebrajczyków w Babilonie i aż po ostateczne wydarzenia związane ze znamieniem bestii, szatan usiłuje ustanowić fałszywy kult odwodzący ludzi od Boga i w podstępny sposób kierujący ich nabożeństwo ku czci samemu szatanowi. W końcu przecież jeszcze przed upadkiem ludzi szatan pragnął być jak Bóg. To nie przypadek, że podobnie jak owi trzej Hebrajczycy stanęli wobec groźby śmierci w przypadku odmowy oddania czci posągowi, tak i w czasie końca wierny lud Boży stanie wobec groźby śmierci za odmowę oddania czci obrazowi bestii. Dlaczego mielibyśmy oddawać cześć jakimś posągom czy obrazom, skoro zostaliśmy wezwani do oddawania czci wyłącznie prawdziwemu Bogu? Z doświadczeń, które przeżyli hebrajscy młodzieńcy na równinie Dura, wypływa bardzo ważna nauka. Czas udręki ludu Bożego będzie wymagał wiary, która się nie zachwieje. Dzieci Pana muszą wyraźnie dowieść, że On jest jedynym obiektem ich czci i nic, w tym nawet groźba utraty życia, nie może ich skłonić do podporządkowania się fałszywemu kultowi. Ludziom wiernym Bogu przykazania grzesznego i błądzącego człowieka jawią się jako nic nieznaczące w porównaniu ze słowem wiecznego Pana. Tacy ludzie będą posłuszni prawdzie, choćby groziło im za to uwięzienie, wygnanie czy śmierć. Jak także w naszych czasach możemy być kuszeni do oddawania czci komukolwiek innemu niż Bogu, który jedynie jest godny czci? Dlaczego fałszywy kult może być bardziej podstępnym zagrożeniem, niż się tego spodziewamy? Jaki fałszywy kult jest szczególnym zagrożeniem dla ciebie? Wtorek, 11 grudnia. Przesłanie pierwszego anioła. Adwentyści dnia siódmego postrzegają poselstwo trzech aniołów z objawienia Jana 14:6-12 jako opis swojej misji i istotę swojego przesłania dla świata przed powtórnym przyjściem Jezusa. Trzej aniołowie głoszą ważne przesłania, które mają być przekazane donośnym głosem wszystkim mieszkańcom świata. Przeczytaj objawienie Jana 14:6-7. Jakie jest przesłanie pierwszego anioła i co mówi o Bogu? Dlaczego przesłanie to zawiera nawiązanie do oddawania czci? Obi 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Przesłanie pierwszego z trzech aniołów jest skierowane do całego świata. W ten sposób spełnia się zapowiedź Jezusa z Ewangelia Mateusza 24:14. W opisie trzech aniołów i ich misji występuje element naglącej potrzeby i pośpiechu. Pierwsze przesłanie wzywa ludzi do zwrócenia się ku Bogu, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Powtórne przyjście Jezusa jest czynnikiem przyspieszającym sąd. Anioł woła, bójcie się Boga. Objawienie Jana 14:7. U tych, którzy nie traktują Boga poważnie, to przesłanie wzywające do zajęcia właściwej postawy może wzbudzić przerażenie. U wyznawców Jezusa wezwanie to budzi jednak bojaźń i szacunek. Kierują oni swoje myśli ku Bogu i widzą spełnienie Jego obietnic. Przypełnia ich poczucie wdzięczności i czci dla Boga. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14:7. Te słowa są nieomylnym nawiązaniem do przykazania sobotniego bezpośrednio powiązanego ze stworzeniem świata. Bóg Stwórca, który ustanowił sobotę jako upamiętnienie swoich stwórczych dokonań, ma być czczony i poważany. Zauważmy, iż w czasie końca oddawanie czci jest wskazane jako kluczowe zagadnienie w wielkim boju o lojalność ludzkości. To ogólnoświatowe przesłanie wzywa do oddawania czci wyłącznie Stwórcy. Najważniejszą rzeczą w ostatecznym kryzysie będzie kwestia oddawania czci. Apokalipsa Jana wyraźnie wskazuje, że próbą nie będzie to, czy oddaje się cześć, czy nie, ale to, komu się ją oddaje. W czasie końca tylko dwie grupy ludzi będą się znajdować na świecie. Ci, którzy boją się Boga i oddają Mu chwałę. Zobacz objawienie Jana 11:1-18. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą i popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Oraz ci, którzy nienawidzą prawdy i są czcicielami smoka i bestii, zobacz objawienie Jana 13:4-8. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Objawienie Jana 14:9-11. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem, jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Jeśli kwestia oddawania czci znajduje się w centrum ostatecznego konfliktu, to nic dziwnego, że Bóg posyła swoją Ewangelię w czasach końca, wzywając mieszkańców ziemi, by traktowali Go poważnie i oddawali Mu cześć jako Stwórcy, to jest jedynemu godnemu boskiej czci. Środa, 12 grudnia. Studium Biblii i Wspólnota. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:42. Jakie były niektóre elementy nabożeństwa w kościele wczesnochrześcijańskim? Dzieje Apostolskie 2:42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje Apostolskie 2:42. Od najwcześniejszych dni istnienia Kościoła w centrum nabożeństwa pozostawało studiowanie Słowa Bożego przekazanego nam za pośrednictwem apostołów. Pierwsi chrześcijanie wiernie studiowali Pismo Święte, pragnąc się dowiedzieć, co jest tam napisane o Jezusie jako Mesjaszu. Chrześcijanie zachowywali ścisłą wspólnotę, dzieląc się błogosławieństwami danymi im przez Boga oraz wspierając się wzajemnie w swoim duchowym życiu z Bogiem. W Słowie Bożym znajdowali cenne prawdy, które stanowiły podstawę ich przesłania głoszonego światu. co poniższe wersety mówią o znaczeniu studiowania Słowa Bożego razem z innymi wierzącymi. 2 Król 22:8-13. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana Księgę Zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Dzieje apostolskie 17:10-11. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Drugi list do Tymoteusza 3:14-17. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kiedykolwiek głoszone są prawdy Ewangelii, osoby szczerze pragnące czynić to, co prawe, są prowadzone do pilnego studiowania Pisma Świętego. Jeśli w ostatnich dniach dziejów świata ci, którym głoszone są prawdy mające ich poddać próbie, poszliby za przykładem Berejczyków, codziennie studiując Pismo Święte i porównując ze Słowem Bożym poselstwo, które usłyszeli, wielu ludzi byłoby obecnie wiernych przykazaniom prawa Bożego. Jesteśmy ludem zjednoczonym przez prawdy, które głosimy, prawdy, które znajdujemy w Słowie Bożym. Tak było w Kościele Bożym od początku i tak jest dzisiaj. Studiowanie Słowa Bożego jest rdzeniem zarówno nabożeństwa, jak i jedności naszego ludu powołanego do głoszenia światu poselstwa trzech aniołów. Gdy spotykamy się na nabożeństwach jako wspólnota, Pismo Święte przemawia do nas słowami kierowanymi przez Boga, by prowadzić nas przez życie, przysposabiać nas do misji oraz przygotować nas na powtórne przyjście Jezusa. Jak mocno jesteś ugruntowany w biblijnych zasadach wiary, które wyznajemy? Czy jesteś ugruntowany tak, że gdyby zaistniała taka potrzeba, byłbyś gotowy bronić tych prawd nawet za cenę utraty życia, jak niegdyś trzej młodzi Hebrajczycy? Czwartek. 13 grudnia. Łamanie chleba i modlitwa. Wobec jakichkolwiek wyzwań stawał Kościół wczesnochrześcijański, jego członkowie byli zjednoczeni we wspólnej wierze w Jezusa i prawdzie powierzonej im w celu głoszenia jej światu. Piotr nazwał ją nawet teraźniejszą prawdą, zobacz drugi list Piotra 1:12. Przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie. Biblia Gdańska. Zjednoczeni w prawdzie chrześcijanie wyrażali swoją jedność na różne sposoby. I trwali. W łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje apostolskie 2:42. To nawiązanie do łamania chleba przypuszczalnie oznacza specjalne wspólne posiłki albo zwykłe posiłki spożywane wspólnie przez wyznawców. Przy takich okazjach osoba pełniąca rolę gospodarza modliła się o błogosławieństwo chleba i napoju, zarówno w celu upamiętnienia śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania, jak również zapowiedzi Jego powtórnego przyjścia. Tak więc chrześcijanie poświęcali czas na rozpamiętywanie życia i działalności Jezusa, rozmawiając o Nim także podczas wspólnych posiłków. W ten sposób nawet posiłki stawały się częścią nabożeństwa. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie 2:46-47. Niewątpliwie ten czas spędzany razem znacząco wzmacniał poczucie jedności, jaką mieli w Jezusie. Jakie przykłady wspólnych modlitw chrześcijan znajdujemy w Dziejach Apostolskich? O co się modlili przy tych okazjach? Dzieje apostolskie 1:14. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa, i z braćmi Jego. Dzieje apostolskie 4:23-31. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego, Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Dzieje apostolskie 12:12. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Kościół wczesnochrześcijański korzystał z możliwości bezpośredniej łączności z Bogiem i nigdy nie tracił okazji, aby zanosić do Niego prośby podczas wspólnych nabożeństw. W jednym liście do Tymoteusza Paweł podkreśla znaczenie wspólnej chrześcijańskiej modlitwy. Pisząc do Efezjan, apostoł także podkreślił potrzebę modlitwy: w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie. List do Efezjan 6:18-19. W jaki sposób możemy doświadczyć głębszej jedności przez moc wstawienniczej modlitwy o wspólne sprawy? Jak taka modlitwa jednoczy nas jako zbór? Piątek, 14 grudnia. Do dalszego studium. Ważność soboty jako pamiątki stworzenia polega na tym, że stale uzmysławia nam prawdziwy powód oddawania czci Bogu, jest On bowiem Stwórcą, a my Jego stworzeniem. Sobota stanowi podstawę boskiej czci, gdyż uczy tej wielkiej prawdy w sposób najbardziej wyrazisty, jakiego nie zapewnia żaden inny nakaz. Prawdziwy powód czczenia Boga, nie tylko w siódmy dzień tygodnia, ale w ogóle, leży w różnicy, jaka istnieje między Stworzycielem a stworzeniem. Fakt ten nigdy nie przestanie być aktualny i nie wolno o nim zapominać tamże. Aby człowiek zawsze o tej prawdzie pamiętał, Bóg już w Edenie ustanowił sobotę, i dopóki fakt, że jest On naszym Stworzycielem, pozostaje powodem do oddawania Mu czci, dopóty sobota jest tego znakiem i pamiątką. Gdyby powszechnie święcono sobotę, myśli i uczucia ludzi skierowane byłyby ku Stworzycielowi jako temu, któremu należy się cześć, i nie byłoby bałwochwalców, ateistów i odstępców. Przestrzeganie soboty jest znakiem wierności wobec prawdziwego Boga, tego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Objawienie Jana 14:7. Poselstwo wzywające ludzi do oddania czci Bogu i zachowywania Jego przykazań skłania ich do przestrzegania szczególnie czwartego przykazania. Pytania do dyskusji. 1. Skoro biblijne pojęcia nabożeństwa, stworzenia i zbawienia są ze sobą tak ściśle związane, w jakim sensie świętowanie soboty może być Bożym antidotum na fałszywe kulty? Jaką rolę odgrywa sobota w proroctwie na czas końca zapisanym w Objawieniu Jana 14:6-7? W jaki sposób przesłanie pierwszego anioła nawiązuje do soboty? 2. Często mówimy o nabożeństwie tak, jakby było ono kwestią treści, co należy czynić podczas nabożeństwa, a czego nie należy czynić? Czy takie podejście jest wystarczające? Czym naprawdę jest nabożeństwo? W jaki sposób Twój zbór doświadcza autentycznego nabożeństwa? 3. W niektórych społeczeństwach chrześcijańskie wspólne nabożeństwo stopniowo odchodzi w zapomnienie lub traci też na swojej frekwencji, nawet w środowiskach adwentystycznych. Co Twój zbór może zrobić, by przeciwstawić się temu trendowi? Podsumowanie. Nabożeństwo to wdzięczna odpowiedź wierzącego chrześcijanina na Boży dar zbawienia. Jest to także niezbędny element chrześcijańskiego wspólnotowego doświadczenia jedności i społeczności. Bez modlitwy i studiowania Biblii w celu poznania Bożej prawdy przeznaczonej dla nas nasza wspólnota nie może doświadczyć jedności w Chrystusie.